Z Kajetanem przyjaźniliśmy się bardzo, byliśmy bardzo blisko. I Kajetan był osobą takiej, powiedziałabym, błyskotliwej inteligencji, więc on przyjmował w sposób bardzo otwarty pracę innych twórców z szacunkiem i otwarciem na coś nowego. I uznał, że to jego dziecko, ta Galeria 72, powinna mieć mocne uderzenie i mocne wejście. A obrazy Jana były wtedy rzeczywiście dość mocne w rozumieniu klasyki malarstwa, która wtedy obowiązywała. Ja jestem dzisiaj jedynym świadkiem historii, bo nie ma innej osoby, która była na wernisażu poza mną. W 1972 roku Janek miał zaszczyt i przyjemność być w Nowym Jorku na stypendium Fundacji Kościuszkowskiej. Ja byłam w czasie wakacji szkolnych tam i potem musiałam wrócić do pracy, bo uczyłam fizyki. Ja reprezentowałam wtedy męża na wernisażu, byłam bardzo przejęta. Miałam wtedy 29 lat i otwierała się nowa galeria. To było niezwykle ważne wydarzenie. Było mnóstwo urzędników różnych. Pamiętam, że dygotały mi kolana, kiedy mówiłam, że w imieniu męża bardzo dziękuję. Wspominam, jak byłam ubrana. No, może powiem tutaj, ponieważ wróciłam z Nowego Jorku i nigdy przesadnie nie epatowałam strojem, dlatego że jak się jest nauczycielem licealnym, to wiadomo, nie dlatego, że obowiązuje jakiś dress code, tylko ma się już przyzwyczajenie do noszenia spokojnych strojów. W każdym razie miałam irchowe, jaskrawo-fioletowe spodnie, które były odcinane w kolanach i dzwony, 72 rok i dzwony do dołu. Buty na platformach, których jeszcze tutaj się nie nosiło. Granice były zamknięte, to był zupełnie inny świat. To, co przywozili z demoludów na bazary, to nie było to. Bluzkę miałam taką w typie hinduskim, ale to nie zupełnie tak. Taka dość długa, z dość szerokimi rękawami i przepasana paskiem w stylu hipisowskim. Takie dwie ręce metalowe, które się trzymają. Kiedy byliśmy w Nowym Jorku, to był to czas buntu tak zwanych Czarnych Panter i Angeli Davis. W związku z czym młodzi, identyfikując się, albo kręcili sobie włosy, znaczy młode kobiety, albo kręciły sobie włosy, albo miały peruki. Ja wróciłam z peruką afro. W związku z tym przeszłam na ten wernisaż właśnie też w peruce afro, więc już ten strój był wydarzeniem. Obrazy czerwono-zielone biły po oczach, ponieważ Janek, używając tych dwóch barw, osiągał efekt taki, że te barwy na styku wibrowały. Był taki twist jak gdyby tych kolorów. No a sama figuracja też była bardzo, no może nie kontrowersyjna. Nikt tego nie nazywał jakoś tam, że seks czy coś takiego. Tym niemniej były tam pokazane różne sytuacje związane z ciałem, byciem, życiem. Więc wszystko razem złożyło się na takie wydarzenie, które było mocnym uderzeniem w tym czasie. No i był to skandal i rzeczywiście ludzie walili tłumnie, żeby zobaczyć tą wystawę. Muszę też przy okazji powiedzieć, że inna wystawa Jana też się stała skandalem lokalnym, dlatego że w 1983 roku Jan miał wystawę obrazów, które były naznaczone piętnem stanu wojennego i też go nie było. Też ja byłam. I podczas zwiedzania wystawy tłumaczyłam bardzo skrupulatnie, co na tych obrazach jest. Tutaj flaga, tutaj górnikom, tu inne elementy. Efekt był taki, że za dwa dni zjawił się sierżant z postanowieniem władz miejscowych o aresztowanie trzech obrazów Jana. Obrazy zostały zabrane do aresztu i to były chyba jedyne obrazy, które były aresztowane. Nie ludzie, tylko obrazy. Sierżant napisał taki jakiś protokół z tego zabrania obrazów. Mamy go do dzisiaj. No, kuriozalne. Obrazy odbyły swój areszt przez kilka tygodni, potem wróciły. Ale zarzut był taki, że pojawiają się tam antypaństwowe znaki. Tak, V i flaga to były antypaństwowe znaki. W Nowym Jorku obrazy zielono-czerwone zrobiły dość dużo szumu też, bo one wyłamywały się klasyfikacją. Krytycy nie wiedzieli, jak je zaklasyfikować.
I były w wielu muzeach w Stanach. Także i tutaj, jak tu
wróci,
tak, to właśnie pierwszy obraz właśnie to był właśnie, wisi tutaj w muzeum. Taki czerwony, zielony jest. Duży taki, bardzo duży obraz.
Wchodzi w hol, tak.
Niemcy, którzy tu są, też zachwycają się tą, bo to dla nich nowoczesne.
Trudno było to zakwalifikować. To ani pop art, ani sztuka hipisów. Nie wiadomo było jak, ale w każdym razie robiła duże wrażenie innością swoją.
Galeria 72 jest na pewno rozpoznawalna przez osoby, które dziś są osadzone w sztuce współczesnej, ale obawiam się, że trochę mniej znana w szerszej publiczności. Ale to bardzo dobrze, że ta galeria znajduje się gdzieś na uboczu, gdzieś poza tym centrum, takim tak zwanym centrum, o którym my mówimy, dużych metropolii, dużych miast, ponieważ poprzez to centrum jest poszło na peryferia i to mi się bardzo podoba, że sztuka się przemieszcza, że się rozbijają te ośrodki, że nie tworzy się taka centralizacja, bo u nas jest jednak w Polsce takie myślenie centrum, Warszawą i dużymi ośrodkami. I trzeba czasami ten akcent przenieść do tych mniejszych miejscowości i takich jak na przykład Chełm, który się może nie kojarzy właśnie z taką sztuką współczesną, gdzie trzeba dojechać, zajrzeć, żeby przebyć pewną drogę, zrobić wysiłek, taką pielgrzymkę, żeby zobaczyć sztukę współczesną. To jest znowu takie trochę sakralne może myślenie, ale wydaje mi się, że to podążanie, dążenie, ten trud, no tutaj ma duże znaczenie, bo jednak to jest trochę, myślę, że tutaj jest trochę takim świecie sakrum, ale ja mówię o takim sakrum czegoś wyjątkowego.
Galeria 72 rzeczywiście jest instytucją niezwykłą w skali całego kraju. No właściwie jest to taka oaza sztuki geometrycznej, przynajmniej tak to funkcjonuje potocznie. Miejsce niezwykle renomowane. Ja, jak miałem tam pierwszą wystawę w 1995 roku, chyba, no to byłem strasznie poruszony, czułem się bardzo zawartościowany, mogąc pokazać swoje obrazy w tych przestrzeniach. Ma bardzo bogatą przeszłość, ma bardzo bogatą historię. Począwszy od Kajana Sosnowskiego przez Bożenę Kowalską, aż do Jagody Barczyńskiej, którzy naprawdę z wielkim poświęceniem i zaangażowaniem tworzą miejsce, tworzą kolekcję. Miejmy nadzieję, że muzeum w przyszłości, za co trzymamy kciuki.
Dzisiaj padły deklaracje.
No więc właśnie, miejmy nadzieję, że tak, że wszystko dobrze się skończy.
W sztuce zajmuje miejsce ogromne, a równocześnie jest niedoceniona, zbyt mało znana, zbyt rzadko odwiedzana. I to jest chyba to, co napawa pewnym smutkiem, ale powinno napawać radością to, co tutaj możemy zobaczyć. Bo zgromadzono w ciągu tych 50 lat wspaniałą kolekcję nie tylko dzieł z nurtu abstrakcji geometrycznej, czy też inaczej artystów, dzieł artystów posługujących się językiem geometrii, ale także cały przekrój dzieł malarstwa drugiej połowy XX wieku. Ale można powiedzieć tak, na pewno jest to jedyna galeria po tej stronie Wisły, taka i z takimi zbiorami. Ale oprócz tego jest tu pewien bardzo szczególny duch. Duch wytwarzany przez panią kurator Jagodę Barczyńską, która gromadzi ludzi wokół siebie, gromadzi artystów, których traktuje z wielkim szacunkiem, ale i z wielką przyjaźnią i z wielką serdecznością. Oprócz tego, że artyści to są ci odbiorcy, do których i ja należę, i ci wszyscy, którzy się spotykamy na wernisażach, uczestnicząc w tym odbiorze sztuki, rozmawiając z artystami. A wszystko to tworzy Jagoda Barczyńska. I tu trzeba podkreślić, że to jest jej wielka zasługa i to jest jej dzień w 50-lecie istnienia tej galerii.
Jagoda, jak się tworzy taką kolekcję? Co to znaczy?
Poprzez kontakty z ludźmi. Tak, trzeba poprzez wybory, poprzez oko, które się ćwiczy przez całe długie lata. To nie jest tak, że to przychodzi i się wie, nawet jeżeli kończymy historię sztuki, to nie wiemy, bo ja to wiem po sobie. Kończąc historię sztuki, nie byłam przygotowana do odbioru sztuki współczesnej, a szczególnie sztuki tak hermetycznej, jaką jest abstrakcja geometryczna. Skąd ja mogłam wiedzieć, które te kwadraciki, prawda, prostokąty, trójkąty i te całe układy geometryczne, na przykład jeden obraz jest lepszy od drugiego. I słuchałam na początku, jak pani doktor Bożena Kowalska razem z innymi artystami, a ten jest lepszy od... Myślę sobie, jak oni to wiedzą? Jak oni do tego dochodzą, że ten obraz jest lepszy od drugiego? Dopiero z czasem zaczęłam, jak się człowiek, tak jak z muzyką, prawda? Muzyką współczesną, trudną, która, mówimy, jest tylko dla wybranych, to ja też tak patrzyłam i w pewnym momencie pomyślałam sobie, myślę, że ten obraz jest lepszy od tamtego. I okazało się, że oni też tak powiedzieli. Więc zrozumiałam, że to opatrzenie się, że kontakt z dziełem powoduje, że zaczynasz to oko mieć lepiej wypracowane i wrażliwość twoja zaczyna być głębsza, w związku z tym to wszystko zaczyna inaczej funkcjonować. Zaczynasz nabierać pewności siebie, patrzeć na dzieło i je rozumieć. Poza tym tutaj jest wiele dzieł, które mają jak gdyby matematyczny rozrachunek, a zatem są to dzieła logiczne. Są to dzieła, na które patrzysz, a tutaj jest pewien rytm, pewna idea, którą trzeba przeanalizować i która zaczyna sama się rozwiązywać. No więc na takiej to zasadzie, ale przecież ta kolekcja nie ma tylko dzieł abstrakcji geometrycznej. To jest kolekcja bardzo szeroka. To jest kolekcja, gdzie mamy sztukę metafory, gdzie mamy figurację, nie mamy figuracji, prawda, jeden do jednego, figuracji, która tą rzeczywistość odzwierciedla w sposób dosłowny. Ta figuracja tą rzeczywistość interpretuje. Ona głównie mówi, nawet jeżeli mówi o pejzażu, to jest to pejzaż zinterpretowany. Jeżeli mówi o człowieku, to jest to człowiek, tutaj na tej naszej wystawie niestety trochę umęczony. Człowiek osamotniony. Człowiek nie tak bardzo pogodny, ale okazuje się, że bardzo przystający do tej naszej trudnej rzeczywistości. Przyznam, że nie jest to łatwy czas, o czym wiemy wszyscy doskonale, ale ten ferwor tych przygotowań, ta myśl tylko i wyłącznie, żeby ta wystawa, co przyjadą ludzie, będą to oceniać, przyjadą artyści, krytycy sztuki, co oni o tym powiedzą, jak to pokazać, prawda, żeby pokazać jak najwięcej, ponieważ jest to dialog pokoleń, ta wystawa, dialog międzynarodowy. Ponieważ tutaj biorą udział artyści, którzy urodzili się pod koniec XIX wieku, tacy jak Henryk Starzewski, Konrad Rzednicki, Alfred Lenica, którzy się urodzili pod koniec XIX wieku, ale są też tacy, którzy się urodzili najmłodsi w roku 1981. Profesor Arkadiusz Karapuda opowiada nam o naszej współczesnej rzeczywistości, o tym, co się dzieje za naszą granicą.
On ubiera to w pewnego rodzaju metaforę, ale którą rozumiemy natychmiast. I jest to naprawdę bardzo wzruszająca opowieść. A więc jest to komentarz młodego pedagoga, profesora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, który wypowiada się na temat tego, co się dzieje, ale jak, prawda? Ubiera to bordiurę bardzo piękną. W środku mamy tego człowieka, którego odbieramy jako scenę dramatyczną, człowieka przykrytego z twarzą, zawoalowaną, za chustą. I dookoła ta bordiura geometryczna, wśród niej czytamy przesłanie It's happening again, czyli to zdarza się ponownie, czyli ten dramat. Dramat, który dzieje się, ale tutaj na tej wystawie, bo to jest bardzo takie ewidentne przesłanie profesora Karapudy, które odczytujemy natychmiast, ale jest tutaj również nieduża, tam właśnie na piętrze, nieduża forma przestrzenna, którą otrzymaliśmy od profesora Marcina Chomickiego, świetnego artysty i też profesora Akademii Warszawskiej, bo to są dary wszystko. I on tak zwane swoje cząstki elementarne, bardzo piękną, niedużą formę przestrzenną, właśnie geometryczną, maluje na żółto-niebiesko i pewne elementy pozostawia w drewnie naturalnym. I to od razu odczytujemy, ale to nie jest tak ewidentne jak w przypadku Karapudy i powiem tak, że tych wiele prac tutaj dotarło do nas, sama je odbierałam, sama je przywoziłam i również przysyłali je artyści, przysyłali je również z zagranicy. Wybitni, jak Dietzeiler czy Wiktor Lucena, których prace, wystarczy tylko to powiedzieć, że Dietzeiler, jego prace są w kolekcji Tate Modern w Londynie oraz w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w MoMA w Nowym Jorku.
To jest bardzo interesujące miejsce, stanowi taką fajną wyspę, gdzieś w jakimś, bym powiedział, takim miejscu niecentralnym, a jednocześnie gromadzącą bardzo interesujące dzieła sztuki i w ogóle kumulujące pewną energię dla pewnej, nie wiem, społeczności, mi się wydaje bardzo ważną dla jej rozwoju. Nie wiem, czy docenioną do końca, ale na pewno ważną.
No, dla mnie jest to miejsce ważne z wielu powodów, bo po pierwsze trafiłem tutaj, już prawie właściwie poznałem Jagodę Warczyńską prawie 20 lat temu. Trafiłem tu jako też młody chłopak właściwie pod koniec studiów. Właściwie to miejsce od razu wydało mi się po pierwsze bardzo przyjazne artystę i sztuce współczesnej, a po drugie już wtedy doceniłem tę ogromną kolekcję i jej potencjał, który uważam do dziś tylko wzrósł. To znaczy tych prac przybywa z roku na rok, bo kolekcja jest stale powiększana. I uważam, że jest to miejsce, które po pierwsze jest ważne dla artystów w naszym kraju i to nie tylko jednego, dwóch czy trzech nurtów, ale w ogóle. A po drugie jest ono istotne również dla publiczności, to znaczy również dla młodzieży, ma taką wartość edukacyjną również, bo przecież nie tylko spotykamy się tutaj jakby w kręgu artystów, pasjonatów sztuki, kuratorów, krytyków, ludzi kultury, ale uważam, że to miejsce ma też potencjał taki dydaktyczny, edukacyjny, ze względu też na miejsce, w jakim się znajduje, prawda? Mało jest takich miejsc na mapie Polski z takim dorobkiem, także uważam, że to jest bardzo ważne miejsce.
Wydaje mi się, że ta instytucja jest ważna też z tego względu, że stanowi pewną kontynuację pewnych tradycji, które tutaj w naszym środowisku artystycznym w Polsce się kształtowały przez dziesięciolecia. I też taka cecha, która ją wyróżnia według mnie, to jest taka pewna niezależność, to znaczy też nie opieranie się wyłącznie na tym, co aktualnie dzieje się, co jest modne, co wypływa każdego roku, każdej dekady nawet, tylko jakby stanowi pewne kontinuum historyczne. No. Także to mi się wydaje bardzo cenne. Niewiele jest takich miejsc, które posiadają tak obszerne i wspaniałe przestrzenie, w których można bardzo wiele rzeczy zaprezentować i zrobić. Także mi się to wydaje jakoś tam bardzo cenne i jakby to jakby dostrzegam jako taką cechę, która chełmskie muzeum, chełmską galerię sztuki współczesnej wyróżnia.
Miejsce jest fundamentalne, bo ja byłem związany z tym miejscem, jak pani Bożena Kowalska, mój mentor i moja w jakimś sensie miłość, generowała to wszystko, zbierała artystów, zbierała studentów, zbierała swoją kolekcję i to jest fundamentalne. Ja tu przyjechałem z Nowego Jorku i ja tu widzę, że są lepsze obrazy i lepszy wybór niż w świetnych galeriach, muzeach narodowych w Polsce. Muzeum, które jest ważne muzeum nie tylko w Europie, ale na świecie. Ja przyjeżdżam z Nowego Jorku i jestem zaszokowany. Tu jest niesamowity przegląd najwspanialszych dzieł tego okresu, który był złotym okresem w sztuce polskiej, czyli konstruktywizm, postkonstruktywizm, minimal art i tak dalej, i tak dalej. No i nie tylko, bo oni też otwierali okno dla sztuki figuratywnej. Są obrazy Fijałkowskiego, są obrazy Górnik, no i wiesz, i innych jest, Jaremianka jest, no niesamowite. To jest dla mnie dzisiejszy dzień, jest dzisiejszym mojego wielkiego święta, wiesz, święta pobytu w tym niesamowitym regionie, z którego ja też pochodzę.
Ja myślę, że to jest sytuacja unikatowa z kilku powodów. Przez 50 lat inicjatywa pani dr Bożeny Kowalskiej, Kajetana Sosnowskiego zaczęła być rozwijana, uruchomiana. Gromadziła artystów polskich, wybitnych artystów polskich, którzy się tu wystawiali. Potem do tego nałożyły się spotkania już o charakterze międzynarodowym w Okunince. Zaczęły przyjeżdżać naprawdę znaczące nazwiska ze sztuki światowej. No i powoli coś, co miało charakter wybitnie polski, stało się czymś fenomenalnym o takim znaczeniu międzynarodowym. Ja tu trafiłem w 90 albo 91 roku z moją wystawą po raz pierwszy. Mój ojciec Jan Berdyszak tu partycypował w tych wszystkich przedsięwzięciach wcześniej i był związany bardzo mocno. Ja miałem tu pierwszą wystawę i teraz w tym roku właśnie miałem wystawę indywidualną. Ale to, co jest niesamowite, to to, że przez panią Jagodę Barczyńską ta idea jest rozwijana, że do tej idei wstępnej pani Bożeny Kowalskiej dokłada się jakby jeszcze pewną wizję, którą również i otwartość prezentuje pani Jagoda Barczyńska. Myślę, że jest czas i władze Chełma mają pełną świadomość, że to jest światowej klasy kolekcja, która wymaga jakby gmachu i przestrzeni. Jestem po rozmowach z panią wiceprezydent, która powiedziała, że już pewne kroki zostały przedsięwzięte po to, żeby te dzieła znalazły należyte jakby miejsce. Ponieważ to nie jest ważne, czy my budujemy to w małej miejscowości, czy w wielkim mieście, liczy się jakość tego. I zawsze uważam, że jeśli nie możemy iść do świata, świat możemy sobie ściągnąć też tutaj, co pani Bożenie Kowalskiej oraz Jagodzie Barczyńskiej, kontynuatorce i osobie, która rysuje pewne nowe trendy w tej kolekcji, po prostu się udaje. I myślę, że Chełm zasługuje na taką przestrzeń i na takie miejsce, które może mieć nawet taki charakter multikulturowy, żeby nie było to puste gmaszysko z wiszącymi dziełami, do których ludzie raz po raz będą przychodzić, tylko jeśli to będzie jakieś miejsce, w którym można również coś posłuchać, coś zobaczyć o charakterze, nie wiem, teatru, czy sali koncertowej, czy opery, a obok tego możemy obejrzeć dzieła naprawdę wybitne, tym bardziej, że te dzieła, jak ja sobie tak obejrzałem, raz, że są świetnie wyeksponowane, druga rzecz, no, liczba tych dzieł 2,5 tysiąca to już nie bagatela, reprezentujących 380 artystów, z czego, jak sama pani Jagoda Barczyńska mówiła, połowa już nie żyje. I te dzieła, które tu się znajdują, nawet są jednymi z najlepszych, które ci artyści tworzyli, że one są po prostu nieprawdopodobnie dobrze dobrane pod każdym względem. Ja tylko życzę Chełmowi, żeby potrafił wykorzystać to, co ma, bo to jest olbrzymi potencjał.